Dom wydawniczy Rebis prezentuje. Antony Chorowicz. Cyngiel śmierci. Przełożył Maciej Szymański. Czyta Andrzej Ferenc. Prolog. Była to ta chwila dnia, w której zwykle świat ma już dość. Słońce rozsiadło się na horyzoncie, jego łagodny czerwony blask pełzał po rozlewiskach przypływu, a stadka ptaków kreśliły przypadkowe wzory na pustym niebie. Wiatr ucichł, a popołudniowy upał uwięziony w tumanach pyłu i obłokach spalin stał się dotkliwy. Przez rozpalone, nieruchome powietrze przeciskał się granatowy Crossley Kombi. Podążał samotnie szosą numer 13, kierując się w głąb lądu. Był to niewielki, wyjątkowo paskudny samochód o zbyt masywnej masce, kanciastej budzie i stalowej karoserii napoczętej już przez żarłoczną rdzę. Kierowca zgarbiony nad kierownicą i wpatrzony w pustą drogę kupił go za $300 od handlarza, który przysięgał, że wóz przejedzie 40 mil na galonie benzyny i rozpędzi się gładko do 50 mil na godzinę. Kłamał, rzecz jasna. Błyskając idealnym uzębieniem i przyjaznym uśmiechem typowego małomiasteczkowego kanciarza. Crossley rozpędzał się tylko w dół stromych wzniesień, a tu na wschodnim wybrzeżu Virginii krajobraz był płaski jak okiem sięgnąć. Kierowca wyglądał na profesora albo bibliotekarza, kogoś, kto spędza stanowczo za dużo czasu w czterech ścianach. Miał bladą cerę i nikotynowy nalot na palcach, a jego okulary z biegiem lat zapadły się w grzbiet nosa tak bardzo, że przeobraziły się w stały element jego fizjonomii. U szczytu jego imponującego czoła pod przerzedzonymi włosami widać było plamy wątrobowe. Nazywał się Thomas Keller. Choć posługiwał się amerykańskim paszportem, urodził się w Niemczech i rodzimą mową wciąż jeszcze władał lepiej niż językiem swej nowej ojczyzny. Nie odrywając dłoni od kierownicy, Keller odwrócił nadgarstek, by zerknąć na 16-kamieniowy wojskowy zegarek Elgin, nabyty w Lombardzie w Salisbury, gdzie niemal na pewno zostawił go jakiś żołnierz, któremu skończył się zapas szczęścia. Przyjechał punktualnie. Włączył kierunkowskaz, zbliżając się do zjazdu. Pomyślał, że za godzinę będzie miał dość pieniędzy, by kupić sobie i porządny samochód, i porządny zegarek. Naturalnie szwajcarski. Może Hauera, a może Rolexa. I że nareszcie rozpocznie porządne życie. Zatrzymał wóz przed restauracją, srebrzystym, podłużnym pudłem, które wedle wszelkich znaków na niebie i ziemi przywieziono na to odludzie ciężarówką w jednym kawałku. Nazwę lokalu Lucille's obwieszczał światu różowy neon zawieszony nad szczytem reklamującym cztery specjały, które dla większości mieszkańców Stanów Zjednoczonych były kwintesencją amerykańskiej kuchni. Hamburgery, hot dogi, frytki i koktajle mleczne. Wysiadając z samochodu, Keller poczuł, że jego koszula odkleja się niechętnie od winylowej tapicerki fotela. Sięgnął po marynarkę leżącą na siedzeniu pasażera. Przez chwilę stał w ciepłym powietrzu, słuchając muzyki z szafy grającej. Rozmyślał o drodze, którą przyszło mu pokonać, zanim się tu znalazł. Thomas Keller ledwie zdążył ukończyć studia, zgłębiał fizykę i budowę maszyn, gdy los zetknął go z tym, co miało stać się pasją jego życia. Zdarzyło się to w kinie Harmony w Sachsenhausen, dokąd udał się w towarzystwie urodziwej dziewczyny, by zobaczyć nowy film Fritza Langa. Frau im Mond, kobieta na księżycu. Już po 5 minutach zapomniał o dziewczynie, a nawet o tym, że miał nadzieję zawrzeć z nią po seansie bliższą znajomość na parkingu przed kinem. Gdy patrzył, jak na ekranie potężna, wielostopniowa rakieta wyrywa się z orbity okołoziemskiej, coś się w nim przebudziło i pochłonęło go na zawsze. Równie wielka siła popchnęła go wkrótce ku Uniwersytetowi w Berlinie, a potem w szeregi Verein für Raumschifffahrt, Towarzystwa Podróży Kosmicznych i wreszcie na wybrzeże Bałtyku do portowej miejscowości o nazwie Peneminde. W owym czasie niemieckie badania nad napędem rakietowym były już mocno zaawansowane, bo choć znienawidzony traktat wersalski drastycznie ograniczył możliwości rozwoju nowych broni, to restrykcje nie dotyczyły badań w dziedzinie podróży kosmicznych. Dowódcy niemieckich sił zbrojnych szybko pojęli, że rakiety napędzane ciekłym paliwem odpalane z nieskomplikowanych, wręcz zaimprowizowanych platform startowych, rozwijają o wiele wyższą prędkość i mają o wiele większy zasięg niż jakiekolwiek pociski artyleryjskie. Innymi słowy, mogą dostarczyć śmiercionośny ładunek do każdego większego miasta Europy. Keller miał 36 lat, gdy poznał szefa niemieckiego programu kosmicznego, konstruktora rakiet ISS Sturmbannführera Wernera von Brauna. Ów potomek pruskich baronów, już od XIII wieku żyjących głównie wojną, nie stracił nic z arystokratycznej duszy swoich przodków. Maszerując przez pokoje podległej mu instytucji, warczał na każdego, kto ośmielił się wyrazić sprzeciw wobec jego zdania. Potrafił też, gdy był w odpowiednim humorze, traktować podwładnych z chłodnym lekceważeniem. Lecz jednocześnie był bezgranicznie oddany pracy. Wymagał najlepszego nie tylko od swoich ludzi, ale i od siebie. Keller bał się go i podziwiał zarazem. W owym czasie, rzecz jasna, władzę sprawował już pewien austriacki kapral, a Niemcy toczyły wojnę. To jednak nieszczególnie obchodziło Kellera. Podobnie jak większość naukowców, jego jedynych przyjaciół, i on nie interesował się sprawami świata. Dopóki Hitler ładował forsę, 11 milionów marek niemieckich z budżetu Luftwaffe i wojsk lądowych, w program rozwoju myśliwców o napędzie rakietowym i pocisków balistycznych, gotów był ochoczo przymknąć oko na mroczniejszą stronę działalności nazistów. Gdy latem 1944 roku startowała z Peneminde pierwsza z rakiet V-2, ani przez chwilę nie myślał o tym, że jej tonowy ładunek niesie ludziom śmierć i zniszczenie. Był artystą, a to było jego płótno. Przeżywał chwilę czystej ekstazy, gdy patrzył na kłęby białego dymu rozświetlane iskrami z systemu zapłonowego i nagły rozbłysk czerwonego płomienia na opadające liny i wzlot smukłej, eleganckiej bestii ku niebu. Wibracje przenikały go na wskroś i miał wrażenie, że nawet jego skóra ożywa. Radował się na myśl o tym, że należy do elitarnego grona stwórców, których rakieta, niesiona niewiarygodną mocą 800 tysięcy koni mechanicznych, niebawem pędzić będzie pięciokrotnie szybciej niż dźwięk. Mieszkańcy Londynu nie mieli pojęcia, jak doskonała broń, jak perfekcyjne dzieło ludzkiego geniuszu zada im śmierć. Zdarzało się, że Keller nie mógł znieść emocji i ukradkiem ocierał łzy radości. Gdy wojna dobiegła końca, przez krótki czas zastanawiał się, czy aby nie będzie musiał ponieść konsekwencji. Był obecny w chwili, gdy von Braun poddał się Amerykanom. Przesłuchali i jego, bo znalazł się na sławetnej czarnej liście, jak nazwano wykaz najważniejszych naukowców pracujących ku chwale Niemiec. Lecz nawet wtedy nie martwił się zbytnio. To, co współtworzył w zespole von Brauna, było dla aliantów zbyt cenne. Szybko nabrał przekonania, że dane mu będzie kontynuować to dzieło. I nie mylił się. Obaj zostali zwolnieni jeszcze tego samego dnia. Wkrótce potem wraz z tuzinem innych naukowców i techników odlecieli z Niemiec. Dotarli do Fort Bliss, bazy sił lądowych Stanów Zjednoczonych opodal El Paso. Niektórych zaopatrzono w nową tożsamość i wszyscy razem zaczęli pracę dla nowych zwierzchników. Dokładnie od tego miejsca, w którym im ją tak niegrzecznie przerwano. Keller miał teraz 50 lat i jego kariera miała się ku końcowi. Mieszkał w USA od 12 lat, lecz nikomu nie przeszłoby przez myśl wziąć go omyłkowo za Amerykanina. Z budowy ciała i fizjonomii był obcokrajowcem, powolnym i niezgrabnym. Mówił wolno, z namysłem i akcentem tak silnym, że już po pierwszych słowach można było odgadnąć, skąd pochodzi. Nie miało to jednak żadnego znaczenia. Wojna dawno się skończyła i nikogo już nie obchodziła. Zresztą on sam uważał, że zasymilował się bezbłędnie w sprawach, jego zdaniem, dalece ważniejszych. Szczególne zadowolenie czerpał z faktu, że już po 3 latach udało mu się poślubić rodowitą Amerykankę, kelnerkę z baru koktajlowego w El Paso. Razem przeprowadzili się do nowego, 100% amerykańskiego domu w Salisbury w stanie Maryland. Keller kierował tu pracami Laboratorium Badawczego Marynarki Wojennej, NRL. Na poligonie rakietowym na wyspie Wallops. Niespełna przed godziną wyszedł z biura i wreszcie dotarł na miejsce. Wszedł do restauracji i od razu poczuł chłodny podmuch od strony klimatyzatora. Grająca szafa właśnie zaczynała odtwarzać kolejną piosenkę The Everly Brothers. Żegnaj miłości, żegnaj szczęście. Keller nie interesował się amerykańską muzyką, ale już od paru miesięcy trudno było uciec od tej melodii. Pomyślał, że trudno byłoby znaleźć tekst gorzej pasujący do sytuacji, w której się znalazł, bo przyjechał tu przecież pełen nadziei, nie oczekując niczego innego jak właśnie szczęścia. Mężczyzna, z którym miał się spotkać, czekał na niego tam, gdzie miał czekać, przy stoliku w kącie sali blisko okna. Miał na sobie, jak zawsze, garnitur Brooks Brothers, koszulę z kołnierzykiem przypiętym guzikami oraz mokasyny. Musiał przyjechać wcześniej niż zapowiadał. Leżała przed nim gazeta z częściowo wypełnioną krzyżówką. Keller znał go jako Harry'ego Johnsona, ale był w zasadzie pewny, że to fałszywe nazwisko. Odrobinę niezgrabnym gestem uniósł rękę na powitanie, zanim ruszył po czerwono-białej szachownicy kafelków, by wcisnąć się za krawędź narożnego stolika. W ostatniej chwili przypomniał sobie, że nie włożył marynarki. Cóż, teraz było już za późno. Postanowił, że nie pozwoli sobie na żaden ruch, który mógłby zostać odczytany jako niezręczny czy nieprzygotowany. Położył marynarkę na sąsiednim siedzisku. Jak się pan miewa, panie Keller? Spytał Johnson z bezbarwnym akcentem rodem z Manhattanu. Nie najgorzej, dziękuję. Harry Johnson był o 10, może 15 lat młodszy od Kellera, ale wydawał się starszy głównie dlatego, że policzki jego pociągłej twarzy przecinały głębokie bruzdy, a krótko ostrzyżone włosy połyskiwały siwizną. Długopis wolno obracał się w jego palcach, z których jeden zdobił złoty sygnet. Co jest stolicą Wenezueli? Spytał. Słucham? Zdziwił się Keller. 9-pionowo. Stolica Wenezueli. 7 liter. Pierwsza C. Nie wiem, odparł zirytowany Niemiec. Nie interesuje się krzyżówkami. Dobrze, już dobrze. Tak tylko spytałem. Johnson wreszcie oderwał wzrok od gazety. Zrobione? Tym razem Keller wiedział, o co chodzi. Widzieli się po raz czwarty. Pamiętał dobrze pierwsze spotkanie, na pozór przypadkowe, w barze w centrum Salisbury. Johnson siedział sobie jak gdyby nigdy nic na sąsiednim stołku. Keller nawet nie zauważył, w którym momencie zjawił się w lokalu. Zaczęli rozmawiać. Johnson powiedział, że jest biznesmenem, co prawdopodobnie było prawdą, ale jednocześnie praktycznie nic nie znaczyło. Z głęboką fascynacją przyjął wiadomość o tym, że Keller jest uczonym i specjalizuje się w konstruowaniu rakiet. Przy drugiej kolejce drinków, Johnson twierdził uparcie, że stawia, zadał całą serię na pozór niewinnych, a przecież bardzo wnikliwych pytań, starając się nie spłoszyć swego rozmówcy. Naturalnie cała sytuacja była starannie zaaranżowana. Zanim zamienili choćby słowo, wiedział o Kellerze wszystko. Nim wieczór dobiegł końca, umówili się na kolejne spotkanie. Dlaczego nie? Johnson był przecież niezłym kompanem. Kiedy wychodził, jakby od niechcenia wspomniał, że może będzie miał dla Kellera pewną propozycję. Będzie pan miał okazję trochę dorobić. Tak, tylko pomyślałem. Pogadamy o tym następnym razem. Ale następnym razem nie śpieszył się ze składaniem propozycji. Poprzestali na porównywaniu żon, rodzin, pakietów płacowych i aspiracji. Była to zwykła męska rozmowa, w której Keller odzywał się zdecydowanie częściej.